Jestem sąsiadem parku. Parku Bram Stolicy. Ochronę przyrody należy rozumieć jako szczególny przejawisk składnik kultury, parki narodowe zaś jako instytucje pełniące ważną misję społeczną. Dobra przyrodnicze i kulturowe, których ochrona i pielęgnacja jest zadaniem parków narodowych, są częścią dziedzictwa, które współcześni mają moralny obowiązek przekazać następnym pokoleniom. Wartość tego dziedzictwa ma wymiar realny i symboliczny. Realny, to naturalność ekosystemów, różnorodność biologiczna i geologiczna oraz piękno krajobrazu. Symboliczne wartości powstały w toku przeżywania przez ludzi kontaktu z naturą, nadawania przyrodzie znamion i znaczeń kulturowych. Te symboliczne wartości kształtują poczucie wspólnoty i tożsamości narodowej, wiążącej człowieka z pojęciem ojczyzny. Kampinoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 roku dla ochrony wartości przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej wraz ze znajdującymi się na jego terenie pamiątkami historii i kultury. Pod ochroną znajduje się najlepiej zachowany w Europie kompleks wydm śródlądowych z porastającymi je różnorodnymi zbiorowiskami leśnymi, z dominującymi borami sosnowymi oraz torfowiska z łąkami, turzycowiskami i lasami bagiennymi. Świat roślin liczy około 1400 gatunków roślin naczyniowych, około 120 gatunków mszaków i ponad 150 gatunków porostów. Królestwo zwierząt szacowane jest na około 16 tysięcy gatunków. Dotychczas stwierdzono ponad 3900 gatunków, w tym 3650 gatunków bezkręgowców, ponad 160 gatunków ptaków lęgowych i 53 gatunki ssaków. Lasy zajmują 73,3% powierzchni parku. Znaczny obszar zajmują ponad stuletnie drzewostany będące matecznikiem wielu tzw. puszczańskich gatunków, szczególnie związanych ze starodrzewami oraz martwym i rozkładającym się drewnem. Bezcenną wartością jest też zachowany w obszarach ochrony krajobrazowej tradycyjny mazowiecki krajobraz z głowiastymi wierzbami, łąkami i pastwiskami. Powierzchnia parku wynosi 38 548 hektarów, w tym położony w województwie łódzkim ośrodek hodowli żubrów w Smardzewicach o powierzchni 68,25 hektara. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o powierzchni 37 756 hektarów. Jest jedynym parkiem narodowym w środkowej Polsce i jednym z dwóch w Europie i trzech na świecie graniczących ze stolicą kraju. Tu wielki obszar dzikiej przyrody spotyka się z dynamicznie rozwijającą się dwumilionową aglomeracją miejską. Dla stolicy park jest fabryką tlenu, stąd średnio co trzeci dzień nawiewne jest czyste powietrze nad Warszawę. Walory przyrodnicze oraz funkcje społeczne Kampinoskiego Parku Narodowego zyskały prestiż na arenie międzynarodowej. W 1999 roku Parlament Europejski uznał park za europejską ostoję ptaków. Rok później wraz ze strefą ochronną został on wpisany na listę światowych rezerwatów biosfery UNESCO UNESCO, chroniących najcenniejsze ekosystemy w skali całego globu, a po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej wszedł w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na wyciągnięcie ręki mamy wielki skarb przyrodniczy, który nie ma swojego odpowiednika w Europie. Świadomie lub nieświadomie wszyscy korzystamy z jego dóbr. Aby to dziedzictwo zachować dla przyszłych pokoleń, niezbędna jest właściwa ochrona i szereg przepisów zabezpieczających park przed niekorzystnymi wpływami otoczenia. Idea parków narodowych, która narodziła się w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, polegała na założeniu, że obszary wyróżniające się wyjątkowymi wartościami należy zachować dla dobra całego społeczeństwa. Utworzenie pierwszych parków narodowych było kolejnym krokiem w rozwoju kulturalnym ludzkości. Przyrodzie dostrzeżono nowy rodzaj społecznej użyteczności. Dzika przyroda stała się nie tylko źródłem poznania i przeżywania emocji, ale i adoracji. Na uwagę zasługuje fakt, że choć myśl ta powstała w kolebce wolnego rynku, wymienia właśnie dziedzictwo przyrodnicze jako coś, co nie może być oddane w ręce prywatne, lecz powinno być chronione autorytetem administracji rządowej, ku radości ludzi. Polskie parki narodowe otwarte są dla społeczeństwa i można korzystać z nich walorów pod warunkiem, że nie spowoduje to uszczerbku w chronionych zasobach i pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń. Przepisy ogólne. Kampinoski Park Narodowy jest jednym z 23 polskich parków narodowych, które łącznie zajmują prawie 317 tysięcy hektarów, to jest około 1% powierzchni kraju. Dla zachowania naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przed degradacją niezbędna jest właściwa ochrona. Reguluje to szereg przepisów prawnych. Zasady postępowania w parkach narodowych tworzone są na podstawie aktów prawa powszechnie obowiązującego. Najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, zwana też ustawą zasadniczą, w której zapisano: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju artykuł 5, a także ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw artykuł 31 ustęp 3. Jak widać, jednym z tych ważnych powodów jest właśnie ochrona środowiska, a przepisy i ograniczenia dotyczące tej problematyki zawarto w kilku ustawach, z których najważniejsze to: ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, podstawowa dla ochrony zasobów przyrodniczych kraju. Warto mieć świadomość, że ustawy kierowane są nie tylko do administracji rządowej i samorządowej, ale także do wszystkich obywateli, na których w jakimś zakresie spoczywa dbałość o środowisko. Zapisano to zresztą w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie czytamy: każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie, artykuł 86. Przepisy w parku i strefie ochronnej. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, park narodowy jest najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce. Jest ostoją dla roślin, zwierząt, grzybów i ich biocenoz, zachowuje niezmienioną rzeźbę terenu i niezakłócony przebieg procesów geologicznych i ekologicznych. Tworzony jest na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Obszary wchodzące w skład Kampinoskiego Parku Narodowego, przebieg jego granicy i strefy ochronnej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 roku w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego, Dziennik Ustaw nr 132, pozycja 876. Wszelka działalność ludzka na obszarze parku narodowego musi mieć na uwadze dobro przyrody i nie może powodować jej degradacji. Dla zapewnienia ochrony park narodowy, obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 hektarów, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Ustawa wprowadza konkretne zakazy obowiązujące w parku narodowym, które są swego rodzaju wyznacznikiem postępowania dla każdego. Aby zapewnić właściwe warunki ochrony przyrody, a jednocześnie udostępnić park społeczeństwu dla turystyki, sportu czy wypoczynku, wprowadzono regulamin ochrony przyrody i udostępniania obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiele z zawartych w nim zasad nie różni się od tych obowiązujących na obszarach leśnych naszego kraju, jak na przykład zakaz poruszania się samochodem poza drogami publicznymi. Wymienione w regulaminie zakazy nie dotyczą wykonywanych zabiegów z zakresu ochrony czynnej, które po zaplanowaniu przez administrację parku narodowego podlegają ocenie i opinii jego rady naukowej, a następnie są zatwierdzane w drodze zarządzenia przez ministra środowiska jako roczne zadania ochronne, jak to miało miejsce w ostatnich latach, lub w drodze rozporządzenia jako wieloletni plan ochrony. Wstęp na teren parku jest bezpłatny. Odwiedzający mają do dyspozycji około 360 km szlaków pieszych, ponad 200 km rowerowych, 7 ścieżek dydaktycznych o łącznej długości ponad 20 km oraz wiaty, parkingi i polany rekreacyjne. Puszcza Kępinoska jest kolebką polskiej turystyki nizinnej, tu w 1907 roku odbyła się pierwsza na terenach nizinnych zorganizowana wycieczka piesza. Po akcesji Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej Kępinoski Park Narodowy włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, która obejmuje najcenniejsze obszary gwarantujące utrzymanie różnorodności biologicznej naszego kontynentu. Obszar Natura 2000 Puszcza Kępinoska PLC 140001 powołano na podstawie dwóch dyrektyw unijnych, tzw. ptasiej i siedliskowej. Ustanowienie tej formy ochrony sprawia, że niezbędne jest wprowadzenie zabiegów zapewniających jak najlepszą ochronę siedlisk i gatunków naturowych. Może to powodować pewne ograniczenia dla korzystających z zasobów parku mieszkańców i turystów. Ochrona zasobów przyrodniczych Parku Narodowego uwarunkowana jest działalnością człowieka na jego obszarze i w najbliższym sąsiedztwie. Dlatego też ustawa nakazuje utworzenie wokół parków narodowych otuliny strefy ochronnej. Dla otuliny nie wprowadza się konkretnych zakazów i nakazów, jedynie uprzedza się, że prowadzona tam działalność nie może wpływać szkodliwie na przyrodę przyległego parku narodowego. Tak więc utworzenie wokół parku otuliny i monitorowanie rozwoju gospodarczego na tym obszarze przez służby parku narodowego nie jest wymysłem dyrektora i pracowników parku, lecz wymogiem ustawowym. Również ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określająca zasady kształtowania polityki przestrzennej kraju, w tym na szczeblu gminnym, wskazuje jednoznacznie dyrektora Parku Narodowego jako na organ uzgadniający dopuszczalne zagospodarowanie terenów w granicach parku i jego otuliny. Sąsiedztwo Parku Narodowego często bywa traktowane jako przeszkoda ograniczająca rozwój gospodarczy gmin czy wręcz odstraszająca inwestorów. Z drugiej strony, przy staraniu się przez władze samorządowe o dotacje na inwestycje prośrodowiskowe ze środków unijnych lub krajowych funduszy celowych, położenie na terenie lub w sąsiedztwie obszaru chronionego Parku Narodowego, obszaru Natura 2000, skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów, nierzadko decydujących o przyznaniu dotacji. Ponieważ wiele wokół puszczańskich terenów nie posiada dostatecznej infrastruktury sanitarnej i środków własnych, samorządy ubiegają się o pozyskanie funduszy na ten cel. Czasem zapomina się, że Kępinoski Park Narodowy jest instytucją, która chroni obszar, przyrodę i pamiątki historii Puszczy Kępinoskiej wraz z jej otoczeniem. To zdecydowane działania administracji parku wsparte nieugiętą postawą jego miłośników i obrońców powstrzymało wiele uciążliwych nie tylko dla przyrody, ale i dla mieszkańców inwestycji na tym terenie. Z realizacji wyeliminowano m.in. budowę elektrowni atomowej koło Grochel, celulozowni koło Wyszogrodu, centralnej magistrali kolejowej, linii energetycznych przecinających w głębi obszary parku, wysypiska śmieci czy systemu rozsączkowania ścieków komunalnych w Warszawie w puszczańskich Wydmach. Tereny wokół północnej granicy parku nie byłyby dzisiaj tak atrakcyjne dla budownictwa mieszkaniowego, gdyby zostało ulokowane tam olbrzymie wysypisko śmieci, co planowano jeszcze w latach 80. XX wieku. W 1973 roku, po wykonaniu 10% całego zadania, przerwano wielki program melioracji wodnych w Puszczy Kępinoskiej. Administracja parku pielęgnuje wartości historyczne, kultu religijnego, pamiątki wojen i powstań oraz historii zwykłych mieszkańców. Na kartach wydawnictw, mapach i tablicach informacyjnych przekazywana jest historia dawnego osadnictwa, zachowywane są lokalne nazwy dróg, uroczysk oraz nieistniejących już wsi, które za kilka lat odeszłyby w zapomnienie. Ochrona przyrody w parku. W parkach narodowych stosuje się trzy rodzaje ochrony: ścisłą, czynną i krajobrazową. Ochrona ścisła bierna polega na całkowitym pozostawieniu wytypowanego obszaru siłą przyrody i sprowadza się do zaniechania jakiejkolwiek bezpośredniej ingerencji człowieka. Ochroną tą w parku objęto 22 obszary ochrony ścisłej O.S., które zajmują łącznie areał 4636,41 hektara, 12% obszaru parku. Ochrona czynna aktywna polega na wykonywaniu różnych zabiegów, których celem jest przyspieszenie regeneracji i unaturalnienia przyrody zniekształconej przed powstaniem parku bądź zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych oraz gatunków roślin i zwierząt. Na obszarach leśnych są to najczęściej zabiegi polegające na przebudowie litych sośnin na drzewostany mieszane, bardziej odporne na niekorzystne czynniki środowiska. Pozyskiwana jest przy tym pewna ilość drewna, które między innymi sprzedawane jest na potrzeby okolicznych mieszkańców. Celem tych zabiegów nie jest jednak pozyskanie drewna, lecz przebudowa drzewostanów, które po osiągnięciu właściwego stanu są wyłączane z wszelakich zabiegów i pozostawiane siłom natury. W wyniku działań ochronnych renaturyzacja, restytucja, reintrodukcja, spontaniczna i sterowana sukcesja, nastąpiła na niespotykaną skalę regeneracja przyrody. Od momentu utworzenia parku powierzchnia lasów wzrosła z 18 608 hektarów do prawie 27 tysięcy, a średni wiek drzewostanów z 41 lat do ponad 70. Znacząco zwiększyła się również zasobność drzewostanów, z 1,8 miliona metrów sześciennych drewna do 6,8. Prawo dopuszcza istnienie i funkcjonowanie gruntów prywatnych w granicach Parku Narodowego. Właśnie dla tych gospodarczo wykorzystywanych gruntów stosuje się ochronę krajobrazową, czyli takie zagospodarowanie, które gwarantuje zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu. Tym charakterystycznym krajobrazem w Kampinoskim Parku Narodowym są obszary tradycyjnego, rozdrobnionego, ekstensywnego rolnictwa z zabudową wiejską wzdłuż dróg. Dotyczy to kilku wsi zajmujących w parku powierzchnię około 2,5 tysiąca hektarów. Niestety, na dużych obszarach rolnych położonych w Puszczy Kampinoskiej już w XIX wieku rozpoczęto prace melioracyjne, które kontynuowano w okresie międzywojennym i po wojnie. Polegały one wyłącznie na odwadnianiu terenu w celu intensyfikacji upraw rolnych. Jeszcze w latach od 1949 do 1955 wykopano kanał Kromnowski, a w okresie istnienia parku pogłębiono i uregulowano łasice oraz zbudowano kanał E9. Przeprowadzone melioracje nie dały oczekiwanych korzyści gospodarczych w rolnictwie. Stwierdzono natomiast ich negatywne skutki dla przyrody, to jest obniżenie poziomu wód gruntowych, zanik obszarów bagiennych z ich florą i fauną. Niekorzystny wpływ nie tylko na drzewostany olchowe, ale i sosnowe na obszarach wydmowych, a więc generalne osuszanie terenów Puszczy Kampinoskiej powodujące wielkie zagrożenie dla jej ekosystemów. Na szczęście meliorację wstrzymano w 1973 roku i podjęto decyzję zlikwidowania na obszarze kilkunastu tysięcy hektarów w granicach Parku Narodowego nieopłacalnej drobnej gospodarki rolnej i przywrócenia tych terenów Parkowi Narodowemu. Formalnie nastąpiło to w 1975 roku, gdy Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez państwo w drodze wywłaszczenia gruntów położonych w Kampinoskim Parku Narodowym. Jest to wyjątkowy na skalę światową program, który ratuje przyrodę parku przed różnorodnymi zagrożeniami, między innymi urbanizacją rozumianą nie tylko jako wznoszenie budynków mieszkalnych, ale również budowa towarzyszącej im infrastruktury technicznej. Działalność człowieka powoduje nadmierną penetrację i zaśmiecenie terenu, zwiększenie ruchu samochodowego, hałas, grodzenie wielkich powierzchni, zagrożenie pożarowe. Niezadowolenie okazują mieszkańcy z powodu szkód łowieckich wyrządzanych w uprawach rolnych przez zwierzynę czy podtapiania łąk przez bobry. Drugi bardzo ważny aspekt wykupów jest taki, że po ich zakończeniu, a więc kiedy nie będzie już szachownicy własności, powstaną możliwości prowadzenia na szeroką skalę różnego rodzaju zabiegów z zakresu ochrony czynnej, które odwrócą niekorzystne zmiany w przyrodzie parku. Najważniejszym z nich jest odbudowa właściwych stosunków wodnych Puszczy Kampinoskiej. Możliwy będzie też powrót wielu gatunków roślin i zwierząt w sposób naturalny lub sterowany przez człowieka. Tak duży program wykupów mógł odbyć się tylko dzięki mieszkańcom i właścicielom gruntów, którzy byli gotowi na sprzedaż swoich nieruchomości, przez co przyczynili się znacząco do ochrony zasobów przyrodniczych parku. Stan realizacji programu wykupów na 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco. Na rzecz Skarbu Państwa wykupiono wewnątrz kompleksu głównego Puszczy Kępinowskiej około 10 800 hektarów, to jest 80% planowanej powierzchni. Zalesiono 4870 hektarów, do sukcesji naturalnej przeznaczono około 3200 hektarów, rolniczo użytkuje się około 800 hektarów. Zawarto 3800 aktów notarialnych, pozostało do wykupienia około 2800 hektarów obszaru, które zamieszkuje około 1800 osób. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody Parkowi Narodowemu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonej w granicach parku na rzecz Skarbu Państwa. Podstawowe zagadnienia z zakresu ładu przestrzennego Park Narodowy nie jest odosobnioną wyspą, a to, co dzieje się w jego otoczeniu, ma bezpośredni wpływ na przyrodę. Dlatego też rozwój otoczenia parku powinien odbywać się w sposób przyjazny przyrodzie. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej czytamy: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Co to jest ten zrównoważony rozwój? Najprościej ujmując, to wzajemna harmonia społeczeństwa, ekonomii i przyrody. To rozwój gospodarczy, inaczej ekorozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia w sposób wyważony, daje szansę przyszłym pokoleniom i nie powoduje trwałego niszczenia zasobów przyrodniczych, pozostawiając je w stanie niezmniejszonym. Dlatego rozwój kraju, w tym rozwój naszych małych ojczyzn na poziomie gminy, musimy kształtować w sposób mądry i planowy, z poszanowaniem ładu przestrzennego. Czyli tak kształtować przestrzeń, aby tworzyła harmonijną całość i równocześnie uwzględniała potrzeby społeczne, gospodarcze, kulturowe i przyrodnicze. Aby rzeczywiście dostosować planowany rozwój do cech terenu, wykonuje się tak zwane opracowania ekofizjograficzne, charakteryzujące poszczególne elementy przyrodnicze, a przez to wskazuje tereny priorytetowe dla funkcji przyrodniczych, ułatwia wybór miejsc i rodzaj zabudowy. Określa przydatność terenu do zabudowy lub ograniczenia użytkowania. Na szczeblu gminnym opracowania te wykonuje się na potrzeby dokumentów określających przyszły rozwój, to jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z kolei miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego po uzgodnieniach m.in. z dyrektorem Parku Narodowego i uchwaleniu przez Radę Gminy stają się prawem miejscowym. Plany określają przeznaczenie terenów, zasady zagospodarowania i ochrony ładu przestrzennego, środowiska, przyrody i krajobrazu, a więc bardzo ważnych elementów dla trwałości Parku Narodowego. Niestety, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie jest obowiązkowe i nie wszystkie gminy je wykonują, często nie zdając sobie sprawy, jak wielkie powoduje to straty w przestrzeni i środowisku i jaki ma to negatywny wpływ na warunki życia mieszkańców. Zabudowa bez planów przeważnie nie uwzględnia kształtowania przestrzeni publicznych, konieczności zachowania wartościowych fragmentów przyrody, potrzeby wytyczenia dróg, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, pozostawienia rezerwy terenu pod budowę szkół, przedszkoli itd. Dochodzi niejednokrotnie do budowy wysokich budynków lub zakładów produkcyjnych pośród niskiej zabudowy mieszkaniowej, pomieszanie funkcji. Powstaje brzydka architektura, stawiane są betonowe ogrodzenia, wytyczane wąziutkie drogi, buduje się na zasypywanych torfowiskach, oczkach wodnych, glebach o wysokiej przydatności rolnej. Większość tak podejmowanych decyzji dotyczących danego terenu ma charakter ostateczny, a przestrzeń zniszczona chaotyczną zabudową i zaszpecony krajobraz zostaną na dziesięciolecia, a nawet setki lat. Wcale nie do rzadkich przypadków należy wydawanie przez gminy warunków zabudowy na terenach, gdzie wcześniej we własnych dokumentach strategicznych rozwoju określiły zakaz lub ograniczenie zabudowy z uwagi na walory przyrodnicze, zagrożenie powodziowe, obecność korytarzy ekologicznych. Właśnie nieuwzględnianie w planach zabudowy obszarów zalewowych doprowadziło do tragicznych skutków w niektórych rejonach kraju, które mogliśmy obserwować podczas powodzi w 1997 i 2010 roku. Znając realia podstołeczne i tendencje rozwoju gospodarczego, w tym związane z budownictwem mieszkaniowym, Kampinoski Park Narodowy widzi możliwość m.in. wykorzystania na te cele terenów w otulinie parku. Ważne jest jednak, aby zagospodarowanie przestrzeni w gminach kształtować na podstawie planów miejscowych, które uwzględniają realizację polityki zrównoważonego rozwoju gmin, czyli harmonijne współistnienie społeczeństwa, ekonomii i przyrody z równoczesnym przestrzeganiem zasad ochrony środowiska, sterowanie procesami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ładu przestrzennego, tradycyjnego krajobrazu wiejskiego i uwarunkowań ekofizjograficznych. Pozwoli to zaspokoić potrzeby ludzi, wykluczy lub do minimum ograniczy wszelkie zagrożenia dla przyrody Puszczy Kampinoskiej wynikające z działalności człowieka, a jednocześnie spowoduje, że tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i inne inwestycje będą przyjazne nie tylko przyrodzie, ale i mieszkańcom. Przykłady właściwego zagospodarowania w parku i otulinie. Część gmin posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którymi realizuje swój rozwój. Zabudowa planowana jest na terenach najbardziej przydatnych o niskiej wartości przyrodniczej i rolniczej. Zakłada się strefowanie zagęszczenia zabudowy, poczynając od obszarów wolnych od zabudowy i ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie parku, przez niską zabudowę na dużych działkach zapewniających dużą powierzchnię biologicznie czynną i działkach mniejszych, po strefy usługowe i produkcyjne najbardziej oddalone od granic parku, z wykluczeniem inwestycji mogących stanowić zagrożenie dla przyrody Parku Narodowego. Winna to być zabudowa z odpowiednią infrastrukturą ochrony środowiska, kanalizacja, wodociąg, gospodarką odpadami, estetycznymi ażurowymi ogrodzeniami pozwalającymi na migrację małych zwierząt, promująca rodzime gatunki drzew i krzewów. Owoce i nasiona drzew, krzewów i wysokich bylin w okresie zimowym są bazą pokarmową dla ptaków. Istnieją pozytywne przykłady takiego zagospodarowania przestrzeni wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. Warte zastanowienia są też walory estetyczne zabudowy. Wyjeżdżając do innych krajów, na przykład w Alpy lub do krajów skandynawskich, zachwycamy się piękną architekturą harmonizującą z lokalnym krajobrazem. Jest to możliwe dzięki niezwykle restrykcyjnym przepisom dokładnie określających, jakie domy można budować, a jakich nie. I w niczym nie stoi to w sprzeczności z demokracją, bo dzieje się to w krajach o długich tradycjach demokratycznych. Dla naszego obszaru zalecanym typem budownictwa jednorodzinnego jest typ dworku mazowieckiego. W ten sposób nawiązujemy do wielowiekowych tradycji budownictwa na terenach środkowej Polski. Mieszkanie w sąsiedztwie parku. Mieszkanie w sąsiedztwie Parku Narodowego jest niezwykle atrakcyjne ze względów przyrodniczych i krajobrazowych. To, co jest postrzegane jako ograniczenie, czyli utrudnienia w lokalizacji dużych inwestycji, powoduje, że są to dobre miejsca do zabudowy mieszkaniowej, gdzie można mieszkać z dala od miejskiego gwaru i hałasu. Sąsiedztwo obszaru objętego najwyższą formą ochrony gwarantuje, że w naszej okolicy nie przebiegnie uciążliwa trasa komunikacyjna ani nie zostanie zlokalizowany obiekt przemysłowy. Przekłada się to oczywiście na wyższe niż gdzie indziej ceny gruntów. Kampinoski Park Narodowy na różne sposoby chroni puszczę i znajdujące się na jej terenie zabytki historii. Przez pół wieku realizacji ponadczasowej i ponad wszelkimi podziałami idei ochrony przyrody park był terenem wielu prac praktycznych, naukowych i eksperymentów, które przywracały puszczy przyrodniczą świetność i ograniczały wpływy wielu zagrożeń na jej przyrodę i pamiątki historii, a także budziły świadomość ekologiczną. Przez szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, miejsca wydarzeń historycznych, cmentarze wojenne i powstańcze, ośrodki edukacyjne parku każdego roku przechodzą tysiące turystów, otrzymując tu wiedzę o przyrodzie i jej znaczeniu dla człowieka, jak również lekcje patriotyzmu i wiedzę historyczną z naturalnymi obrazami wielkich wydarzeń wojennych i powstańczych. Obiekty i krajobrazy parku wykorzystywane są w twórczości kulturalnej jako przyrodnicza oprawa sztuk teatralnych, filmów, plenerów malarskich i fotograficznych. Puszcza Kampinoska jako park narodowy jest obecna w mediach i publicystyce, prezentowana w albumach, przewodnikach turystycznych, książkach, wydawnictwach naukowych i popularno-naukowych i na mapach. Musimy mieć świadomość, że puszcza ma swoich mieszkańców, a przyroda swoje prawa. Jej sąsiedztwo sprawia, że częściej niż gdzie indziej mamy szansę spotkania mieszkańców puszczy. Do najbardziej uciążliwych należą komary. Owady te związane są z terenami podmokłymi, gdyż w wodzie rozwijają się ich larwy. Krwiopijcze są tylko samice, a krew potrzebna jest im do produkcji jaj. W ciepłe i wilgotne lata może rozwinąć się kilka pokoleń tych owadów. Na posesjach położonych w pobliżu parku możemy spotkać także i inne zwierzęta. Niektóre wędrują z parku, inne po prostu na tym terenie mają swoje miejsca rozrodu. Do najczęściej spotykanych należą gady i płazy. Najpospolitszy krajowy wąż zaskroniec jest związany z terenami podmokłymi, gdyż jego podstawowym pożywieniem są płazy. Dla człowieka jest całkowicie nieszkodliwy, a jedyną jego obroną jest cuchnąca ciecz wydzielana w przypadku wzięcia go do ręki. Bywa często mylony ze żmiją zybzakowatą, jedynym krajowym jadowitym gatunkiem węża. Żmija jest gatunkiem dosyć rzadkim, w parku występuje w miejscach suchych i nasłonecznionych, na polanach, w skrajach lasu. Człowieka nie atakuje pierwsza, raczej stara się przed nim uciec. W ogródkach lub na trawnikach często możemy spotkać płazy, najczęściej ropucha szarą lub żabę trawną. Ich obecność jest dla nas korzystna, gdyż są to zwierzęta owadożerne, zjadające duże ilości owadów i innych bezkręgowców mogących wyrządzać szkody w ogródkach. Zjadane przez płazy włochate gąsienice lub też nagie ślimaki są omijane przez ptaki i innych owadożerców. Należy pamiętać, że wszystkie krajowe płazy i gady są gatunkami prawnie chronionymi. Z dużych zwierząt najwięcej konfliktów wywołują dziki. Żyjąc na terenach leśnych, często wychodzą na pola, gdzie wyrządzają szkody w uprawach rolnych, za które park płaci rolnikom odszkodowania. Coraz częściej dochodzi też do spotkań z łosiami. To największe z kampinoskich zwierząt żyje na terenach podmokłych i bagiennych, a w okresie jesienno-zimowym przenosi się w miejsca suchsze, do borów sosnowych porastających wydmy. Wtedy też jest mniej płochliwy i łatwiejszy do spotkania. Niektóre osobniki w poszukiwaniu nowych terenów wychodzą poza puszczę. Rozrastająca się sieć dróg oraz osiedla przecięły tradycyjne trasy wędrówek i migracji zwierząt, które wiodą z puszczy między innymi w kierunku Doliny Wisły. Dlatego musimy bardzo uważać na puszczańskich i wokół puszczańskich drogach, aby nie dochodziło do kolizji ze zwierzyną dziką, gdyż skutki mogą być tragiczne dla ludzi i zwierząt. Łosie są zwierzętami ciekawskimi, spotykanymi między zabudowaniami i w przypadku zauważenia człowieka długo mu się przyglądają, zanim zdecydują się na ucieczkę. Zdarzają się osobniki, które nie boją się ludzi i ich obecność ignorują, dając się podejść bardzo blisko. W przypadku napotkania takiego osobnika, nawet sprawiającego wrażenie przyjaznego i oswojonego, nie należy się do niego zbliżać, próbując na przykład zrobić mu zdjęcie. Niewykluczone, że po przekroczeniu bezpiecznego dystansu zwierzę zaatakuje, używając do tego przednich kończyn, co może być bardzo groźne w skutkach. Pod żadnym pozorem nie należy też dokarmiać łosi i innych dzikich zwierząt. Dokarmianie powoduje, że przyzwyczajają się do obecności człowieka i tracą wrodzony lęk. Skutek jest taki, że zamiast szukać pożywienia w lesie, czynią to w osadach ludzkich, a gdy go nie otrzymają, stają się agresywne. W Polsce znane są przypadki zaatakowania osób przez zwierzę podczas prób dokarmiania. W osiedlach ludzkich mogą też pojawiać się mniejsze zwierzęta, na przykład lisy szukające pożywienia w śmietnikach. Dlatego kosze na śmieci powinny być szczelnie zamykane, aby nie przywabiać do nich zwierząt. Prowadzone w całym kraju wykładanie dla lisów szczepionek przeciw wściekliźnie spowodowało, że są one coraz liczniejsze. Obok wścieklizny lisy są nosicielem innych groźnych dla człowieka pasożytów, dlatego nie powinno się dawać powodów, dla których miałyby one przebywać w pobliżu siedzib ludzkich. Zwierzęta czasem opuszczają swoje mateczniki w poszukiwaniu nowych terenów. Niestety, coraz gęstsza zabudowa powoduje, że na trasach ich odwiecznych wędrówek znajdują się osiedla ludzkie i zwierzęta błąkają się zagubione pośród zabudowań, często dodatkowo płoszone przez psy. Akty prawne ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tekst jednolity dziennik ustaw z 2009 roku nr 151, Pozycja 1220 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dziennik ustaw z 2003 roku nr 80, pozycja 717 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2009 roku nr 121, pozycja 1266. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska, dziennik ustaw z 2001 roku nr 62, pozycja 627 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dziennik ustaw z 2008 roku nr 199, pozycja 1227. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2005 roku nr 45, pozycja 435. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 roku w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, dziennik ustaw z 1959 roku nr 17, pozycja 91. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 roku w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego, dziennik ustaw z 1977 roku nr 132, pozycja 876. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, dziennik ustaw z 2004 nr 229, pozycja 2313. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, dziennik ustaw z 2010 roku nr 77, pozycja 510. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, dziennik ustaw z 2010 roku nr 145. Pozycja 981. Regulamin Kampinoskiego Parku Narodowego. Uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej dozwolone jest wyłącznie wyznaczonymi szlakami, tylko w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca. Uprawianie turystyki konnej, biwakowanie, organizacja imprez zbiorowych, rajdy, zloty, złazy i tym podobne powyżej 20 osób, wykorzystywanie parku do celów edukacyjnych, naukowych, twórczości kulturalnej, malarstwo, fotografia, film i tym podobne, a także udostępnianie terenu na działalność handlową i usługową, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia w dyrekcji parku. Na obszarze parku zabrania się polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i lęgowisk zwierzęcych, mrowisk, gniazd ptasich i wybierania jaj, pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, zbierania grzybów i owoców poza miejscami do tego wyznaczonymi, wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, zmiany stosunków wodnych, niszczenia gleby i wydm, wydobywania piasku i torfu, ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi, prowadzenia działalności handlowej i usługowej poza miejscami do tego wyznaczonymi, parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi, umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa, stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej, zakłócania ciszy, używania motolotni i lotni, ograniczenia, o których mowa w punkcie trzecim niniejszego regulaminu, nie dotyczą wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych, prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrektora parku, prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej, łowieckiej i zadrzewieniowej na obszarach nieobjętych ochroną ścisłą i czynną, czynności związanych z dostosowaniem stanów liczebnych zwierzyny do potrzeb ochrony parku, renaturyzacji stosunków wodnych i ekosystemów, prowadzenia akcji ratowniczych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania gradacji owadów, wykonywania zadań z zakresu obronności państwa. Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Tekst jednolity. Dziennik ustaw z 2009 roku nr 151, pozycja 1220 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 roku w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego. Dziennik ustaw z 1977 roku nr 132, pozycja 876.